Radio Rodzina. Rodzina.
Krótko i na temat. Audycja Liceum Sióstr Urszulanek.
Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w naszej audycji Krótko i na temat młodzieży z Liceum Sióstr Urszulanek gościmy Piotra Zająca. Porozmawiamy o realizacji marzeń i dążeniu do celu. Zapraszamy. Anna Zając
i Aniela Przystał. Dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od początku. Jest pan pasjonatą Formuły 1. Już kilka razy był pan akredytowany jako fotograf na taki wyścig. Skąd taka pasja, zamiłowanie do wyścigów?
A, wyścigu Formuły 1 nie można nie kochać, chociażby słuchając właśnie tej muzyki, którą przed chwilą usłyszeliśmy, czyli hymnu Formuły 1 skomponowanego przez Briana Taylora, autora też muzyki do wielu hitów filmowych. Ale wracając do mojego przypadku, Formuła 1 to jest moje hobby, pasja od wielu, wielu lat. Jeszcze przed czasem, kiedy Robert Kubica startował, pierwszy raz zacząłem oglądać wyścigi, zacząłem się tym interesować w 1990 roku, czyli w poprzednim już wieku, ponad 30 lat temu.
Od kiedy takie zainteresowanie fotografią?
Fotografia tak naprawdę wyniknęła z tej pasji do Formuły 1. Na początku interesowałem się Formułą 1, oglądałem wyścigi w telewizji, a potem udało się pojechać, oglądać ten wyścig na żywo i stwierdziłem, że też chcę fotografować. I tak to się właściwie zaczęło.
No właśnie, doszły mnie słuchy, że to nie jest pańska pierwsza audycja w Radiu Rodzina. Mógłby pan opowiedzieć coś więcej na ten temat?
Tak, to z... To moja pasja i zainteresowanie sportami motorowymi. Też jakby w różny sposób się próbowała ujawnić. Nie tylko fotografowałem, ale starałem się również spotykać, rozmawiać z różnymi zawodnikami. I udało się to właśnie z ramienia Radia Rodzina. W czasie studiów, znowu cofnę się do antycznych czasów, ponad 20 lat temu prowadziłem tutaj, współprowadziłem program dla młodzieży. Ja miałem swój taki obszar sportów motorowych. I opowiadałem właśnie o wyścigach, co było w poprzedzającym taką audycję wyścigu. Udało mi się też realizować parę wywiadów z kierowcami rajdowymi, nawet z jednym kierowcą Formuły 1, który odwiedził Warszawę. Także byłem tutaj. Trochę inaczej to wygląda w chwili obecnej, ale logo pozostało to samo.
Rozumiem, że to jest pasja. Marzeniem było zostać fotografem. I jakie są kroki, które najlepiej podjąć jako start w realizację marzeń?
Może cofnę się jeszcze właśnie do tego, jak się zaczęła ta pasja. Czyli był rok 1994. Byłem pierwszy raz na żywo na wyścigu Formuły 1. Siedziałem sobie na trawie za płotem, oglądałem przejeżdżające bolidy. No i zobaczyłem fotografów akredytowanych, chodzących wielkimi obiektywami tuż przy samym torze. I stwierdziłem, że no fajnie tak siedzieć tutaj jako kibic, ale dużo lepiej jest tam, przy samym torze, gdzie można niemal dotknąć tych bolidów, można się przemieszczać w dowolne miejsce i stwierdziłem, że ja też chcę tam być. No jak chcę tam być, to muszę zostać fotografem. No i takie postanowienie właśnie sobie... To sobie wymyśliłem taki pomysł właśnie wtedy i zacząłem krok po kroku próbować realizować takie marzenie. Trwało to trochę, bo akredytację w końcu na wyścig Formuły 1 dostałem po raz pierwszy w zeszłym roku, czyli minęło 28 lat od momentu, kiedy wymyśliłem sobie, że chcę być fotografem i to fotografem na Formule 1 do tego, jak tą akredytację dostałem. I co ciekawe, było to 28 lat i też na tym samym torze, bo pierwszy raz oglądałem wyścig na torze Hungaroring na Węgrzech i ta akredytacja, którą dostałem, to był właśnie też, była też na wyścig Formuły 1 właśnie na tym torze na Węgrzech. A jeśli chodzi o to, jak zrealizować to marzenie, jakie kroki poczynić, to tak naprawdę jest miks tego, co można samemu zrobić, trochę szczęścia, trochę planowania, korzystania z różnych szans, które się natrafiają. Natomiast ważne, żeby być wytrwałym. Tak jak mówiłem, 28 lat, teraz podejrzewam, że to więcej niż niektórzy z was mają lat. Teraz często chce się, żeby jakieś tam marzenia realizowały się już natychmiast, natomiast nie zawsze tak się udaje, ale trzeba dążyć do tego, nie poddawać się. Czasami też zrobić pół kroku wstecz, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Tak jak na przykład akurat w kontekście fotografowania Formuły 1. Dostać się na Formułę 1 już jest trudno, bo takich akredytowanych fotografów na wyścig jest około 100 z całego świata, z czego większość fotografuje Formułę 1 od kilku czy nawet kilkudziesięciu wręcz lat. Także jak miałem okazję już potem pracować w padoku, to też korzystałem z możliwości porozmawiania z fotografami, których pracę podziwiałem już właśnie w tych latach 90., a oni już wtedy byli doświadczonymi fotografami. Tak więc trudno się dostać i trudno się też utrzymać, ponieważ żeby dostać ponownie akredytację, trzeba wykazać się odpowiednią ilością publikacji. I parę razy właśnie cofałem się, już prawie mając na wyciągnięcie ręki tą możliwość, po to, żeby dobrze się przygotować do tego, bo tak naprawdę poruszanie się fotografa na torze Formuły 1 jest dość trudne. Trzeba wiedzieć co, gdzie, jak, co można, czego nie można, gdzie są odpowiednie miejsca. Ja też sobie tak sukcesywnie dochodziłem, fotografując różne typy wyścigów i wyścigi tu w Polsce, później wyścigi różnych serii za granicą, także mam już doświadczenie w fotografowaniu Formuły E elektrycznej, czy też Mistrzostw Świata Motocyklowych, MotoGP. Tak więc jak już się pojawiłem na tym torze Formuły 1, to czułem się już swobodnie i mogłem się skupić na fotografowaniu i przeżywaniu tych emocji właśnie przemieszczania się między bolidami, a nie zastanawiając się, co można, czego nie można, jak to zrobić, jak to zrealizować. Tak więc ten pół kroku do tyłu, dwa kroki do przodu, udało się.
A jakie cechy powinien mieć taki dobry fotograf?
Fotografia jest, jak to się mówi, właściwie to jest malowanie światłem, czyli trzeba widzieć światło, żeby było, żeby to coś przedstawiało, to, czyli to malowanie tym światłem, żebyśmy jakoś wychwycili obiekty. To zresztą widać, niektóre fotografie wydają się takie płaskie i to czasami kwestia jest znalezienia dobrego miejsca, żeby właśnie zarysować odpowiednio, uwidocznić ten artyzm, można powiedzieć. Trzeba oczywiście wiedzieć, w którym miejscu stać. Fotografia sportowa jest bardzo specyficzna, ponieważ trzeba dobrze znać dyscyplinę, którą się fotografuje. Trzeba wiedzieć, co się stanie, gdzie, żeby nie biegać z miejsca na miejsce. To chociażby, jeżeli ktoś zna na przykład piłkę nożną, no to wie, że piłka pod bramką, w którym miejscu się może znajduje i tam też się stoi, tam też się próbuje uchwycić. Tak samo Formula 1, jak już się przez tyle lat ogląda, śledzi, to można już w głowie sobie ułożyć, gdzie stanąć, gdzie pójść, gdzie takie ujęcie będzie ciekawe, będzie inne niż wszystkie inne dostępne w internecie czy w innych publikacjach. Tak więc znajomość tematu, rozeznanie gdzie, jak i odnalezienie właśnie szczególnie fotografii, właściwie wyjątkowo fotografii właśnie tego światła, które umożliwi nam uwidocznienie tego efektu, który chcemy zobaczyć, osiągnąć.
No właśnie, fotografie pana Piotra to nie tylko wyścigi formuły. Co jeszcze można zobaczyć w pańskim obiektywie?
Staram się fotografować różne tematy. Sport jest bardzo ciekawy, jest bardzo dynamiczny, tak więc nie tylko sporty motorowe, chociaż jeszcze tutaj do tych wymienionych mogę dodać chociażby speedway, żużel jest też bardzo ciekawą dyscypliną, ale fotografuję też już od kilku lat koszykówkę Śląsk-Wrocław. Regularnie jestem na zawodach i fotografuję naszą drużynę. Fotografowałem między innymi siatkówkę, czy Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej we Wrocławiu. Lacrosse, w zeszłym roku były eliminacje do Mistrzostw Świata również we Wrocławiu. Także różne dyscypliny. Czasami fotografuję właśnie z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda i takie sobie robię wyzwania fotograficzne. Chociażby futbol amerykański, to też pierwszy kontakt z tym był takim trochę właśnie bieganiem po boisku. Dopiero jak rozpoznałem zasady gry, gdzie można spodziewać się piłki, zawodników, dopiero wtedy zacząłem robić zdjęcia takich, z których byłem zadowolony. Tak więc głównie sportowe, ale lubię też bardzo zdjęcia z różnych stron świata.
Właśnie podróże. Gdzie pan podróżuje i co pan tam fotografuje?
Podróżuję w różne miejsca. Lubię odkrywać nowe miejsca, a staram się fotografować oczywiście tak jak większość ciekawe rzeczy, które się znajdzie na miejscu. Ale ja jeszcze znalazłem sobie taki motyw przewodni. Otóż taka ciekawostka. Film o Jamesie Bondzie kręcono prawie na całym świecie. Ja się śmieję, że jak się zakręci globusem, dotknie się jakiś dowolny punkt, to James Bond już tam był. I taki motyw przewodni właśnie sobie znalazłem. Gdzie nie pojadę, to odszukuję miejsca, gdzie właśnie kręcono filmy z agentem 007.
Skoro już mowa o Jamesie Bondzie, wysłuchajmy tytułową muzykę z tego filmu. Tematem Bonda. Coś pan wrzuca? Publikuje?
Tak. Tak jak już mówiłem, fotografuję miejsca, w których kręcono filmy o Jamesie Bondzie. W tym momencie zorientowałem się, że mam sporą kolekcję zdjęć właśnie z takich miejsc i stwierdziłem, czemu nie zrobić z tego strony internetowej. I tak się narodził właśnie taki pomysł i taka strona powstała.
A skąd pomysł?
Pomysł właśnie taki, żeby zebrać te moje materiały w jednym miejscu. Tą zresztą nazwałem tą stronę bondlocations.com, bo to właśnie były miejsca, które znane były z filmów o Jamesie Bondzie, a takim jakby ostatecznym zapalnikiem, który dodał mi energii, żeby się tym zająć, taką stronę stworzyć, było to, że to 8 lat temu, tak, będąc w Rzymie, miałem okazję być świadkiem tego, jak kręcono pościg do filmu Spectre. Udało mi się zrobić trochę zdjęć, no i stwierdziłem, że jest to dość ciekawe, takie zdjęcia są dość ciekawe dla miłośników Jamesa Bonda. Nie każdy ma okazję oglądać, jak taki film powstaje. Było to też powiązane z hobby motoryzacyjnym, można powiedzieć, ponieważ na planie w filmie widać Astona Martina i goniącego go Jaguara. Natomiast na planie były, o ile pamiętam, 4 Astony Martiny i 5 Jaguarów z 7 sztuk wyprodukowanych. to z racji tego, że te auta były naprawiane. Oprócz tego każdy egzemplarz miał jakieś dodatkowe gadżety, które wykorzystywano w filmie. Także ten plan filmowy był rzeczywiście imponujący. No i przywiozłem trochę takich zdjęć, siadłem, mam kolekcję, zaczynam robić stronę.
No właśnie, na pańskiej stronie bondlocations.com znajdują się nie tylko zdjęcia, ale również wywiady. Z kim miał pan przyjemność przeprowadzić taki wywiad? Jak udało się to zrealizować?
To jest drugi temat, który mogę poruszyć jako takie właśnie inspiracyjne działanie. Jedno to była ta Formuła 1, czyli te 28 lat starania się, żeby zostać fotografem, iść do przodu jak czołg, nie zrażać się niepowodzeniami. Natomiast jeśli chodzi o wywiady, to pomogła w tym mi inna cecha, czyli nie poddawanie się, nie zakładanie, że coś się nie uda. Pomyślałem sobie oczywiście, jak fotografowałem te miejsca Jamesa Bonda, że ciekawie by było porozmawiać z ludźmi, którzy tworzą ten wirtualny, ten filmowy świat, ale początkowo no, nie za bardzo w to wierzyłem, no bo jak ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać na ten temat, ale przyszła pandemia, nie było wiadomo, czy i kiedy będzie można znowu podróżować, a ja lubię coś robić, więc odłożyłem na półkę przysłowiową pomysły, żeby odwiedzać kolejne miejsca z Bondem i sobie pomyślałem, no to może uda mi się porozmawiać z kimś. Skoro jest pandemia, wszyscy siedzimy w domu, to ci aktorzy, twórcy też siedzą w domu, może się nudzą. No i zacząłem namawiać różne osoby. Na początku przez Instagrama widziałem, że mój profil, na który też wrzucam te zdjęcia właśnie z lokacji różnych z Formuły 1, przepraszam bardzo, z Bonda. Obserwuję parę osób właśnie z tej z twórców filmowych. No i najpierw do nich się zwróciłem i o dziwo odpisali mi, czemu nie. Także na początku pierwszy wywiad taki zrobiłem. To był z Terrym Bamberem. On był menadżerem planu na planach sześciu Bondów, a później, bardzo ciekawy wywiad, też się nie spodziewałem, że uda się zrealizować, była autorka kostiumów, znaczy projektantka kostiumów do dwóch Bondów, ta, która decydowała o całej tej kolekcji kostiumów wykorzystywanych na planie Bonda, a co ciekawe, ona była też autorką kostiumów do sześciu filmów o Harrym Potterze. A później jakoś tak się ciągnęło, ja zaczepiając kolejne osoby, powoływałem się na te poprzednie wywiady i tak to się potoczyło. Interesują mnie w sumie od lat nie tylko miejsca, lokacje, ale też jak powstają filmy. W przypadku Jamesa Bonda, jak zacząłem interesować się tym tematem, odkryłem, że za kulisami tych filmów jest niesamowita logistyka, niesamowita inżynieria. No naprawdę jest to przedsięwzięcie zrobione z wielkim rozmachem i zacząłem szukać nie tylko aktorów, ale też twórców, projektantów i między innymi kaskaderów. Kaskaderzy to oni wykonują tą całą robotę, którą widzimy na planie. Akurat w przypadku Bonda tam nie ma oszczędzania jakichś sztuczek na zielonym czy niebieskim tle, tylko naprawdę te sztuczki, przepraszam, to są niezłe wyczyny, wykonują kaskaderzy. I na liście tych moich wywiadów mam między innymi rozmowę z sześcioma dublerami Daniela Craiga. Bond musi być najlepszy we wszystkim, także są osobni kaskaderzy do sztuk walki, osobni do jazdy na motocyklu, osobni do jazdy samochodem. I rozmawiałem na przykład z dublerem Daniela Craiga, tego, który jeździł Astonami Martinami, który też ma w dorobku mistrzostwa Wielkiej Brytanii w rajdach samochodowych, zdobywał punkty w mistrzostwach świata. Motocyklem za Daniela Craiga jeździł Robbie Madison. To jest człowiek, który bił różne rekordy. Między innymi pobił rekord skoku w dal na motocyklu, ponad 100 metrów. Przeskakiwał kanał koryncki, wskakiwał na pięciopiętrowy budynek w Las Vegas. I udało się z nim porozmawiać. To też była śmieszna sytuacja. On był w Los Angeles, jechał na zakupy. Rozmawialiśmy sobie przez Skype'a. w pewnym momencie mi powiedział, że mam jeszcze trochę więcej czasu, bo pomylił drogi, także dłużej będzie jechał do tego sklepu. Niektóre spotkania były naprawdę niesamowite. Mark Wolf, osoba, znamy wiele jego produkcji, natomiast jest to osoba, która nie pojawia się na pierwszym planie. Jest to kaskader, pilot kaskader. On był obecny właśnie jako pilot i koordynator różnych walk powietrznych i pościgów w 12 filmach o Jamesie Bondzie. Między innymi pomagał dobrać helikopter dla Toma Cruise'a, doradzał mu osobiście i latał razem z nim w Mission Impossible. Także to naprawdę były ciekawe wywiady i tak średnio około godziny spędzałem z każdym z tych moich rozmówców. Także naprawdę było to fajne przeżycie. Początkowo był to stres, jak to w ogóle będzie, czy oni jakoś będą do mnie podchodzili z jakimś dystansem, a nie, to były różne takie sytuacje, że czasami mówili mi, ale wiesz, to tak między nami, bo nie do końca możemy o tym mówić. Także znam trochę takich sekretów, którymi się nie podzieliłem i obiecałem, że nie podzielę.
Spodobało mi się wyrażenie iść do przodu jak czołg. Czy należy celować wysoko i mieć wysokie ambicje?
Tak, warto sobie stawiać przed sobą jakieś ambitne cele, z tym, że ja uważam, że tak, cele są ważne i również ambitne, ale też, żeby nie iść, jak to się mówi przysłowiowo, po trupach do celu. Czyli żeby mieć jakiś właśnie taki kompas i jak się jedna dróżka okaże ślepa albo będzie trzeba zrobić coś wbrew temu właśnie kompasowi, to po prostu szukamy innej. I tak w przypadku tych moich różnych podejść, czy to do Formuły 1, czy do Bonda, też dokonywałem różnych podejść, że tak powiem, różnych prób. Jak się nie udawało w jedną stronę, to próbowałem jeszcze gdzieś indziej. W przypadku Formuły 1, jeszcze wracając może do tego tematu, żeby dostać się, akredytować jako fotograf, trzeba mieć wsparcie już dużej agencji fotograficznej. I w pewnym momencie udało mi się nawiązać współpracę. Fotografowałem dla niemieckiej agencji fotograficznej, która specjalizuje się w sportach motorowych. Wysyłali mnie na MotoGP i liczyłem, że też dla nich będę mógł fotografować Formułę 1. Natomiast okazało się, że na Formule 1 oni już mają kilku stałych swoich reprezentantów, także to była droga, która dała mi dużo satysfakcji. Mogłem też poczuć tą adrenalinę na wyścigach motocyklowych, natomiast okazało się, że ona jest ślepa. Musiałem się wycofać i szukać sobie innej drogi.
No to skoro wróciliśmy do tematu Formuły 1, to jeszcze zapytam, jak wygląda praca fotografa Formuły? Czym się różni od pracy zwykłego fotografa?
Praca na torze Formuły 1 jest bardzo wyczerpująca. I powiem tak, jak byłem na torze jako kibic, to czekałem, kiedy skończą się te przerwy między sesjami treningowymi, czekaniem na wyścig. Strasznie się to dłużyło. Natomiast jak się fotografuje, ten czas jest zawsze za krótki. Trzeba znaleźć sobie miejsce odpowiednie na torze. Tory są długością kilku kilometrów, 3-5 kilometrów, także nie byłbym w stanie, czy nikt nie byłby w stanie tak naprawdę obchodzić w kółko ich i fotografować cały czas w różnych miejscach, jeszcze zmieścić się w godzinie sesji treningowej. Także podwożą nas takie busiki, one jeżdżą sobie w kółko, możemy machnąć ręką jak na autostopie, wtedy podjechać kawałek dalej. Kiedy kończy się taka sesja treningowa czy kwalifikacje, trzeba jechać szybko z powrotem do biura prasowego. Tam każdy ma swój stoliczek. Są mniejsze lub większe, zależy od toru. W Austrii w tym roku było piękne miejsce dla mediów. Siedzieliśmy sobie powyżej trybuny głównej. Usiadłem sobie, wybrałem sobie miejsce przy takim wielkim oknie, cała ściana była przeszklona, także mieliśmy widok i na prostą startową, na garaże i też w oddali na góry i tą przeciwległą część toru właśnie na tle wysokich gór. Tak więc przychodzimy do biura prasowego, zgrywamy zdjęcia, szybko trzeba je obrobić, opisać, wysłać. Człowiek jest głodny, patrzy tutaj, trzeba by pójść coś zjeść, ale za chwilę znowu kolejna sesja, znowu trzeba biec. I tak cały czas w ciągłym biegu. Potem wszyscy kibice jadą już do domu, a tu jeszcze trzeba te setki zdjęć dalej obrabiać, wysyłać i następnego dnia znowu to samo. Także jak się robi to raz na jakiś czas, jest to naprawdę fajna sprawa, natomiast jak się żyje z tego w ten sposób, że się jeździ na każdy wyścig, może to być męczące. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, you don't know you're beautiful, oh, that's what makes you beautiful.
Droga do formuły. Jak ona wyglądała? Jak się tam dostać?
Tak jak już mówiłem, 94 rok, stwierdziłem, że chcę być fotografem Formuły 1. Ja zastosowałem metodę małych kroczków, także też polecam nie stawiać sobie od razu tego celu końcowego na zasadzie za miesiąc muszę tam być, jak się nie uda, to się poddaję. Także wiedziałem, że to nie będzie łatwa droga. Rozeznawałem się, w jaki sposób można tam trafić i tak krok po kroczku sobie szedłem w tamtą stronę. W latach 90. wyglądało to troszkę inaczej niż teraz. Ta fotografia wyglądała trochę inaczej. Nie chcę brzmieć jak dinozaur, ale teraz większość pewnie sobie z was nie wyobraża, że może być coś innego niż fotografia cyfrowa. Natomiast na początku przez ładnych parę lat fotografowałem na kliszach. Nie było innej opcji. Fotografowało się na kliszach, potem się wywoływało te klisze i robiło odbitki. I taka rolka kliszy miała 36 klatek. No to oczywiście wszystko kosztowało, także jak jechałem na jakiś rajd fotografować takie zawody, czy tutaj lokalnie, czy gdzieś, no to tak brałem 4-5 rolek. Jak jechałem na jakieś wyścigi gdzieś dalej, to brałem 10 powiedzmy rolek. I potem w kieszeni liczyłem, jeszcze zostało mi tyle, ojej, muszę oszczędzać. Tak więc teraz, kiedy możemy sobie robić tysiące zdjęć, przebierać, jest to trochę inaczej. Chociaż powiem, że taka szkoła była bardzo dobra, bo uczyła myśleć na temat kadrowania, na temat tego, jak zrobić zdjęcie. Kiedy się wiedziało, że liczba tych zdjęć jest ograniczona, to trzeba było zaplanować, pomyśleć, jak to zdjęcie zrobić, a nie tak strzelać z aparatem na lewo i prawo, na zasadzie coś może wyjdzie, coś się wykadruje, tych megapikseli jest tyle, coś się tam z tego zrobi. Natomiast no często potem się tak przegląda te zdjęcia, ciężko wybrać, nie wiadomo, które jest najsensowniejsze, a poza tym, jak się nie przykłada wagi do tego jednego, jedynego, to może żadne nie wyjść. I ja na przykład tak naprawdę nie używam często seryjnego trybu zdjęć. Zwykle tam się nastawiam właśnie na to, żeby to jedno zdjęcie uchwycić, bo tak zaczynałem robić zdjęcia aparatem. To jeszcze najpierw był Zenit, potem praktyka, manualne, wszystko się ustawiało, ostrość, czas, pokrętłami i tak naprawdę trzeba było wybrać sobie miejsce i to jest właśnie ta znajomość tematu, który mi się fotografuje. Planowałem sobie, gdzie to auto będzie i jak dojeżdżało dokładnie w to miejsce, pstryk, robiłem zdjęcie. Czasami gdzieś tam uciekało, no ale jak już się właśnie poznało te tematy, to już rzeczywiście te zdjęcia wychodziły. No i ja zaczynałem od fotografowania rajdów w Polsce, bo niedaleko, a poza tym nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, żadnych akredytacji, żeby móc takie rajdy fotografować. Bo oczywiście są akredytowani fotoreporterzy, oni mają tam lepszy dostęp, czasami łatwiejszy dojazd do trasy, natomiast większość trasy wjedzie przez lasy, łąki, można sobie podejść, odpowiednio ukryć się za jakimś drzewem, tu bezpieczeństwo jednak trzeba o tym pamiętać. Zdarzały się wypadki właśnie, że samochód gdzieś wypadł i nawet zabił fotoreportera, także gdyby ktoś chciał potrenować, to proszę pamiętać o tym. Zresztą jak się odbiera akredytacja na różne tego typu wyścigi, to trzeba podpisać dokumenty, że motorsport jest niebezpieczny i zdaje się sobie z tego sprawę. Tak więc na początku fotografowałem rajdy. Jak to wyglądało dalej? W tej chwili można wysłać plik cyfrowy. On jest momentalnie w redakcji, na stronie internetowej, gdziekolwiek. Natomiast na początku tej mojej przygody ze sportami, fotografowaniem sportów motorowych, to przywoziłem negatywy. Miałem potem już zaprzyjaźnionego pana, który miał punkt fotograficzny. On wywoływał mi negatywy, robił mi odbitki, także nawet dzwoniłem do niego, on czasami gdzieś tam był w pizzerii, proszę podejść, bo zależało mi na czasie i potem zawoziłem do redakcji. No i w tej redakcji przeglądali odbitki, te, które im się podobały, brali, skanowali i potem dostawałem informację, poszedłem do kiosku, widziałem, jest zdjęcie opublikowane. Także trwało to trochę dłużej. Składany był miesięcznik z odpowiednim wyprzedzeniem, miało się tam parę dni jeszcze na to wysłanie, ale było czasami tak, że trzeba było na już, zdarzało mi się gdzieś wysyłać te rolki do wywołania w redakcjach. No i tak właśnie zacząłem sobie od tych rajdów lokalnie, potem nawiązałem współpracę właśnie z kilkoma gazetami i udało mi się pojechać na kilka zawodów coraz bardziej zaawansowanych, że tak powiem. W 2005 roku, kiedy jeszcze fotografowałem na kliszach, byłem po sąsiedzku za granicą naszą w Niemczech, to były wtedy wyścigi DTM. Pojechałem, bo w tych wyścigach brał udział między innymi Mika Hakkinen, dwukrotny mistrz świata Formuły 1. W Wtedy właśnie miałem te kieszenie wypchane kliszami i liczyłem. Piątek to tam te rolki, czy sobota to tyle. Oczywiście zużyłem więcej na początku i potem mniej zostało na koniec. No ale z ciekawostką taką mogę dodać, że imprezą towarzyszącą, wyścigiem towarzyszącym była Formuła 3, wtedy regionalna. Mało kto się interesował tymi zawodnikami, a wśród nich był obecny wielki kierowca Lewis Hamilton. Rywalizował z nim wtedy Sebastian Vettel, także dwaj wielokrotni mistrzowie świata wtedy na tamtym torze. No a w DTM-ach byli ci, którzy kiedyś osiągali sukcesy w Formule 1 i przenieśli się właśnie do DTM-u. Między innymi Heinz-Harald Frentzen. Podejrzewam, że teraz mało go ludzi kojarzy, natomiast wtedy była taka śmieszna sytuacja. Kolega poprosił mnie, żebym jakieś autografy przywiózł, no i na konferencji prasowej, czy po konferencji prasowej podszedłem właśnie do Frentzena, poprosiłem autograf i powiedziałem mu, że kiedyś chciałem być fotografem, spotkać go na torze Formuły 1 jako fotograf, no ale dopiero tu go spotkałem, kiedy już jeździ w DTM-ach, nie udało mi się to na Formule 1. No tak popatrzył na mnie i powiedział, you know, nobody is perfect, czyli wiesz, nie każdy jest ideałem. Także wtedy było dość zabawnie. No i potem czas mijał, coraz bardziej się udawało wyjeżdżać na różne tego typu imprezy. Między innymi z gazety Automotor i Sport zostałem wysłany do Hiszpanii na testy przed sezonem po to, żeby zrobić zdjęcia Robertowi Kubicy, który wtedy właśnie startował w BMW, także spędziłem z nim cały dzień. I taką klamrą ciekawą też jeszcze dodam, właśnie zamknąłem w zeszłym roku, ponieważ będąc na Węgrzech, też towarzyszyłem, można powiedzieć, Robertowi Kubicy podczas jego jak na razie i prawdopodobnie jednak ostatnich występach Formuły 1, kiedy jechał jako kierowca testowy w pierwszej sesji kwalifikacyjnej i udało mi się dostać pozwolenie od szefostwa zespołu, także byłem w garażu, stałem przy bolidzie Roberta Kubicy, także uruchamiali silnik przy mnie. Jego trener mówił mi, jak mam podejść, gdzie mogę zrobić zdjęcie, także stałem przy nim z góry, wręcz fotografowałem, jak on tam właśnie wsiadał do bolidu, zakładał pasy. Także to było ciekawe przeżycie, czyli kiedyś tam w 2000 bodajże 6 roku i w 2022 jeszcze raz miałem okazję go fotografować.
A co by pan poradził, gdyby ktoś chciał fotografować Formułę? Jakie pan ma rady dla młodych pasjonatów wyścigów?
Przede wszystkim nie nastawiać się na szybki sukces, tak powiem, czyli że osiągniemy to już lada chwila i nie poddawać się, bo tak jak wspomnę, raz jeszcze 28 lat trwało to w mojej sytuacji. Natomiast bawić się tą fotografią, rozwijać się i uczyć się krok po kroczku, czyli wykorzystywać te sytuacje, jakie są dostępne. Czy to właśnie na rajdach samochodowych, można pojechać na wyścigi go-kartów, odbywają się w różnych miejscach w Polsce, czy na wyścigi samochodów w Poznaniu. Tor jest dość blisko, można się spokojnie po nim przemieszczać. Oczywiście po bezpiecznej stronie siatki, nie polecam przechodzić tam bezpośrednio na tor. Można fotografować. Teraz jest dużo internetowych portali. Można spróbować nawiązać współpracę. Przede wszystkim trzeba mieć coś ciekawego do pokazania, bo oczywiście, jeżeli ktoś powie, że chciałby, przyjmijcie mi, to ja będę coś robił, to tak nie przejdzie. Trzeba mieć co pokazać. Także poćwiczyć, wykorzystać możliwości i iść do przodu, nie poddawać się. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make
these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, know. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
James Bond, wyścigi, podróże po całym świecie, koszykówka. To bardzo ciekawe pasje. No właśnie, te wszystkie zajęcia są dla pana tylko hobby, czy jest to pana praca?
To jest moje hobby. Pracuję w dziale inżynieryjnym przemysłu lotniczego, mówiąc tak górnolotnie, projektuję części do samolotów. To też się wiąże w pewien sposób z Formułą 1, bo właśnie wtedy, jak byłem na pierwszym wyścigu, sobie pomyślałem, że ja chcę być tam, blisko bolidów i albo zostanę fotografem, albo zostanę inżynierem. I udało się i nawet był taki moment, że gdzieś byłem blisko tej Formuły 1 jako inżynier, natomiast sobie znalazłem inną drogę. I też ciekawe rzeczy się robi, nawet ciekawsze niż Formule 1, bo też poznałem trochę, wiem jak wygląda ta praca i wcale tak różowo nie jest. Tak więc udało mi się z tej pasji Formuły 1 znaleźć sobie i cel zawodowy, i też pasję. Także może dlatego też to długo trwało, to dojście do Formuły 1, bo to właściwie cały czas to była taka odskocznia i dalej to jest i między innymi dlatego jest to, daje mi to frajdę, ponieważ jest to sposób właśnie na oderwanie się właśnie jako takie hobby. Nie robię tego na co dzień i tak jak wspominałem, że tych wyścigów Formuły 1 jest tam bardzo dużo i ci fotografowie, których poznałem, oni jeżdżą na każdy wyścig, czyli wyścig się kończy w niedzielę wieczorem, a tak naprawdę jeżeli jest w następnym weekend jest kolejny wyścig, to oni już od czwartku są na miejscu, często po drugiej stronie kuli ziemskiej. No także jest to dość męczące, więc jeżeli dawkuje się to odpowiednio, To tak jak ze wszystkim, jak z jedzeniem czekoladek. Jak się zje całą tabliczkę, to brzuch boli. Jak się raz na jakiś czas zje kosteczkę, to wtedy jest taka przyjemność. Także ja też to właśnie staram się nie przerabiać na pracę, tylko właśnie trzymać się tego jako hobby.
Z naszej rozmowy, swoją drogą bardzo ciekawej, można wyciągnąć w takim razie, że warto mierzyć wysoko, wytrwale dążyć do celu i nie ograniczać się. W odpowiednim czasie, z odpowiednim nakładem pracy można osiągnąć to, o czym się marzy. Więc nie zrażajmy się porażkami.
I tego właśnie życzymy naszym słuchaczom. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji i dziękujemy również panu Piotrowi oraz życzymy dalszych sukcesów.
Dziękuję.
Do usłyszenia w kolejnej audycji.
All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know. I don't think that they'd understand. Boy.
i na temat. Audycja Liceum Sióstr Urszulanek.
Tu Radio Rodzina.